Koncert ten będzie poświęcony dwóm kompozytorom późnego romantyzmu, Antoninowi Dworzakowi. Wysłuchamy jego koncertu G-moll op. 33, koncertu fortepianowego, a w drugiej części wysłuchamy symfonii czwartej, zwanej romantyczną, S-dur Antona Brucknera. Jeśli chodzi o pierwsze dzieło, to tak jak pani wspomniała, Dworzaka uznajemy za ojca muzyki narodowej czeskiej. Natomiast warto powiedzieć, że zarówno koncert, jak i symfonia Brucknera nie są zbyt często wykonywane. Są to dzieła, które dość rzadko pojawiają się w salach filharmonii. Jeśli chodzi o koncert Dworzaka, wynika to stąd, że było wiele kontrowersji odnośnie tego koncertu, czy on jest udanym koncertem. Wielu krytyków mówiło, że jest to nie do końca udane dzieło. Nawet pojawiały się takie komentarze wśród krytyków muzycznych, że jest to koncert napisany na dwie prawe ręce. Także to już też coś sugerowało, że jednak brakuje tam jakiegoś wigoru czy polotu pianistycznego. Nawet sam Dworzak stwierdził, że być może faktycznie ten nie sprawdził się jako kompozytor w tym dziele, ale trzeba tutaj też wziąć w obronę kompozytora, bo należy zwrócić uwagę, że jest to, można powiedzieć, jego pierwsza próba z tym gatunkiem muzycznym. To jest jego pierwszy z koncertów, który napisał. Co prawda w młodości napisał również jeden koncert fortepianowy. To było takie młodzieńcze dzieło, taka powiedzmy praca próbna, ćwiczeniowa, chociaż również on później został opracowany i funkcjonuje, może nie jest zbyt często grany, ale gdzieś istnieje po prostu, wiadomo o nim. Natomiast myśląc o repertuarze koncertowym Dworzaka, najczęściej się mówi o jego koncercie fortepianowym, który powstał jako pierwszy w 1876 roku, a później powstał koncert skrzypcowy A-dur, no i oczywiście najbardziej znane i najczęściej wykonywane chyba oprócz dziewiątej symfonii z Nowego Świata dzieło Dworzaka, no to oczywiście koncert wiolonczelowy H-moll. No i co tutaj z tym dziełem, jak próbowano je ratować?
Wiem, że chyba przyrównywano troszeczkę do koncertów Beethovena, czy to prawda?
Tak, porównywano do koncertów Beethovena, czy również zwracano uwagę, że przypominają też dzieła koncertowe Brahmsa, a to dlatego, że były to dzieła niezwykle, można powiedzieć, symfonizowane, w sensie, że właśnie te brzmienia orkiestry, czy orkiestra wychodziła na pierwszy plan, a jednak pamiętajmy, że ideą koncertu solowego jest to, żeby instrument solowy był na pierwszym planie. I tutaj troszkę te proporcje faktycznie zostały zachwiane i mówi się, że jest to koncert symfoniczny, albo że jest to koncert po prostu na orkiestrę z towarzyszeniem fortepianu. Niektórzy tak sobie żartobliwie mówią o tym koncercie.
Ale tradycyjne trzy części, czyli tak po Bożemu, że tak powiem, Dworzak, jeżeli chodzi o zachowanie formy, napisał ten koncert.
Tak, oczywiście Dworzak nie był wielkim rewolucjonistą, jeśli chodzi o kwestie eksperymentowania z formą, także tutaj zdecydowanie wpisuje się w ten nurt klasyczno-romantyczny. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że wersja, która najczęściej funkcjonuje w salach koncertowych, to jest wersja opracowana przez Wilhelma Kurca. To był pianista, bardzo znany pianista czeski, który notabene kończył konserwatorium muzyczne we Lwowie, także tutaj takie małe polonikum. I on właśnie stwierdził, że ulepszy ten koncert, że nada mu ducha takiego bardziej pianistycznego. Także wprowadził więcej figuracji, wprowadził więcej tych elementów wirtuozowskich. Niektóre rzeczy uprościł w sensie zapisu, czy notacji, czy opracowania partyturowego. Coś, co Dworzak troszkę za bardzo przekombinował, czy skomplikował, właśnie tutaj to uporządkował Wilhelm Kurz. I po raz pierwszy ta wersja Kurca została wykonana w 1919 roku. Zagrała ten koncert jego córka. No i ten koncert, właśnie ta wersja się przyjęła i jest najczęściej dzisiaj wykonywana.
Anton Bruckner z kolei jest znanym symfonikiem. 9 wspaniałych symfonii. My usłyszymy tą czwartą, właśnie tak jak pan wspomniał, nazwaną bodaj przez niego samego romantyczną, prawda? I znowu pojawiają się pewne porównania z Beethovenem.
Tak, zgadza się. Są tutaj porównania z Beethovenem z tego względu, że są tutaj odniesienia do idei programowości, co jest dość nietypowe jak na Brucknera, tutaj trzeba to zaznaczyć. W drugiej połowie XIX wieku w muzyce niemieckiej zaznaczył się taki wyraźny podział na dwa obozy kompozytorów i krytyków muzycznych. Z jednej strony stali Wagner i Liszt, a także można powiedzieć, że przewodniczył im taki krytyk muzyczny i estetyk Hermann Kretschmar, i oni uważali, że muzyka powinna wchodzić w relacje z innymi sztukami, powinno być wiele odniesień poza muzycznych, literackich, do sztuk plastycznych, do mitologii itd., itd. Natomiast drugi obóz to był obóz tak zwanej muzyki autonomicznej. Muzyka, czy piękno w muzyce tkwi w samej formie. Do tego obozu zaliczano Johannesa Brahmsa, ale także Antona Brucknera, a takim duchowym przewodnikiem był znany krytyk muzyczny Edward Hanslick. I tutaj to jest właśnie paradoks, pewien paradoks, że Brucknera się zalicza do tej grupy, gdyż sam Bruckner był wielkim entuzjastą muzyki Wagnera i to te echa muzyki wagnerowskiej u niego pobrzmiewają i te wpływy są niezwykle wyraźne. No ale przykładem tego, że jednak Bruckner nie realizował w 100% tych założeń muzyki autonomicznej jest właśnie czwarta symfonia.
Tutaj są przerównania do symfonii szóstej pastoralnej Beethovena, nie bez powodu.
Tak, są porównania do symfonii pastoralnej, między innymi dlatego, że jest tam program, który odnosi do takiej sfery programowej, odnosi do sfery pozamuzycznej. Takim chyba motywem, który najbardziej jest obecny w tej muzyce, to są motywy łowów.
W ogóle przyroda jako taka, las zdaje się, łowy, burza.
Tak, cała ta idea romantyczności, ten tytuł wziął się stąd, że romantyzm tutaj należy postrzegać nie w sensie takim, jak dzisiaj najczęściej się nam kojarzy, czyli z romantyczną miłością. Nic z tego tutaj nie ma u Brucknera. Romantyzm to jest, tak jak właśnie pani wspomniała, odniesienie do piękna natury niemieckiej, trzeba tu podkreślić, bo to jest bardzo germańska symfonia, do mitologii związanych z lasem, do jego idealizowania, do również odniesienia do pewnych tradycji średniowiecznych. Bruckner jako tako nie załączył programu do swojej symfonii, natomiast pojawiały się komentarze w korespondencji z różnymi dyrygentami czy krytykami muzycznymi, gdzie mniej więcej wyjaśniał, o czym ta kompozycja jest. I w pierwszej części najczęściej mówi się, że średniowieczne miasteczko budzi się do życia, pojawiają się fanfary, które budzą mieszkańców i nagle wjeżdżają do miasta rycerze na dumnych koniach i całe miasto budzi się do życia. Pojawia się również śpiew sikorki, także tutaj takie motywy ptasie pojawiają się w tej pierwszej części. Druga część z kolei często jest określana trzema słowami. Pieśń, modlitwa i serenada. I faktycznie ten nastrój jest taki nie do końca zdefiniowany. Jest to niewątpliwie jakieś uspokojenie całej tej narracji muzycznej. Faktycznie Bruckner był osobą bardzo religijną i też można takie odniesienia tam odnaleźć. Trzecia część, scherzo, moim zdaniem jest chyba jedną z atrakcyjniejszych części tej symfonii. Właśnie tu te odniesienia do łowów, do tej mitologizacji lasu, o których wspomniałem wcześniej. I przepiękne fanfary, przepiękne właśnie muzyczne motywy lasu, łowów, środkowa część tego skerca, trio, często też jest opisywana, jest to odpoczynek myśliwych, którzy spożywają strawę w środku lasu, słuchając katarynki. Także takie dokładne tutaj opisy pojawiają się. No, a ostatnia część jest troszkę właśnie niezidentyfikowana do końca. Bruckner nie opisywał dokładnie, o czym ta część jest. Z jednej strony jest ona niezwykle dramatyczna, zwłaszcza początek tej części.
No, tam jest podobno ta burza właśnie, tak? W tej czwartej części.
Tak, tak to można interpretować. interpretować. Należy jednak pamiętać, że symfonia Brucknera jakby nie istnieje w jednej tylko postaci, że właśnie ta ostatnia część była kilka razy przepracowywana. Pojawiała się taka część, która była nazywana Volksfest, czyli święto ludowe, tak by to można przetłumaczyć, zabawa ludu. Także tutaj ta czwarta część jest dosyć taka niejednoznaczna.
Symfonia jest długa, bo trwa bodaj prawie godzinę, no ale poznamy jakby trochę inne oblicze i Brucknera, i Dworzaka.
Tak, to jest właśnie, wydaje mi się, też przyczyną, dla której, zwłaszcza jeśli mówimy o Brucknerze, jego dzieła nie pojawiają się zbyt często w filharmoniach. Wynika to właśnie stąd, że te dzieła są niezwykle rozbudowane. To jest właśnie typowy język muzyki neoromantycznej, kiedy te ramy czasowe już nie wystarczają i kompozytor ciągle jakby rozbudowuje te swoje dzieła, nie tylko pod względem czasowym, ale również instrumentacji, orkiestracji, pewien monumentalizm, co jest na pewno niezwykłym wyzwaniem dla słuchaczy.